Chwała Panu Bogu.
Moi drodzy, jestem wdzięczny Bogu, że mogę tutaj być. Zaczniemy nową naszą usługę, chcę powiedzieć. Ja nazywam się Janek Jędrzejczak, mam 62 lata, przyjechałem z Kutna. Przekazuję Wam też serdeczne pozdrowienia ze zborów w Kutnie i oczywiście od Coffee House'ów, które odwiedzam je często. Jestem, tak jak pastor powiedział, krajowym koordynatorem służby Coffee House. Ale za czym nim zostałem, za czym przyszedłem tutaj, było całkiem inaczej. Teraz proszę, aby Zbyszek zagrał jedną pieśń.
Może na początek taką, nie wiem, czy ją wszyscy znamy, cóż piękniejszego może być od tego, co nam dał Pan Jezus. Myślę, że to wyświetlimy, jeśli mamy. Cóż piękniejszego może być?
Alleluja.
Od szczęścia, które dał mi Pan, że mogę teraz znów z Nim żyć, bo Jego pokój w sercu mam. On duszę mą wyleczył z ran i z serca mego wyjął ból, a nad przepaścią dłoń mi dał, bym się nie stoczył w dół. On duszę mą wyleczył z ran i z serca mego wyjął ból, a nad przepaścią dłoń mi dał, bym się nie stoczył w dół. Podniósł mnie i postawił znów na wąskiej życia mego drodze, bym jako żywy człowiek mógł w Pańskim pracować dziś ogrodzie. On duszę mą wyleczył z ran i z serca mego wyjął ból, a nad przepaścią dłoń mi dał, bym się nie stoczył w dół. Leczył z ran i z serca mego wyjął ból, a nad przepaścią dłoń mi dał, bym się nie stoczył w dół. Podniósł mnie i postawił znów na wąskiej życia mego drodze, bym jako żywy człowiek mógł Pańskim pracować dziś ogrodzie. On duszę mą wyleczył z ran i serca mego wyjął ból, a nad przepaścią dłoń mi dał, bym się nie stoczył w dół. On duszę mą wyleczył z ran i serca mego wyjął ból, a nad przepaścią dłoń mi dał, bym się nie stoczył w dół.
Amen. Amen. Moi drodzy, piękna pieśń i cudowne słowa Pana Jezusa Chrystusa. Zagrasz jeszcze jedno?
Oczywiście. SOS, jeżeli możemy tam gdzieś znaleźć. Też jest piękna pieśń. Najmniej stara pieśń, ja ją kiedyś, kiedy byłem, no nie będzie okazji, może kiedyś przyjadę, jeszcze powiem swoje świadectwo, kiedy byłem na odwyku i tam słyszałem tą pieśń, to było ponad 20 lat temu, tak mi zapadła w serce i dość często ją ostatnio reaktywowałem dość i przemawiające słowa.
Cóż my wiemy o sobie, tak idziemy drogą, zaśpieszeni i każdy w swoją stronę. A tam może wśród nocy ktoś przyzywa pomocy, czyjeś serce gdzieś w tłumie zagubione. Na pomoc, na ratunek człowiekowi. Czy słyszysz, ktoś woła SOS? Na pomoc zgubionemu w samym sobie. Na pomoc, na ratunek SOS. Tak niewiele potrzeba, może tylko uśmiechu, może słowa jednego przyjaznego. Więc się pospiesz, nie zwlekaj, niech na próżno nie czeka. Nadaremno nie wzywa ciebie ktoś. Na pomoc, na ratunek człowiekowi. Czy słyszysz, ktoś woła SOS? Na pomoc zgubionemu samym sobie. Na pomoc, na ratunek SOS. Tak Cię proszę, mój Boże, byś mi serce otworzył. Tak szeroko, szeroko, aż bez granic. Daj mi wolność i ciszę, żebym mógł Cię usłyszeć i pospieszyć na każde zawołanie. Na pomoc, na ratunek człowiekowi. Czy słyszysz, ktoś woła SOS? Na pomoc zgubionemu samym sobie. Na pomoc, na ratunek SOS. Na pomoc, na ratunek człowiekowi. Czy słyszysz, ktoś woła SOS? Na pomoc zgubionemu samym sobie. Na pomoc, na ratunek SOS. Na pomoc, na ratunek SOS. Na pomoc, na ratunek SOS.
Dziękuję bardzo. Amen. Moi drodzy, tak, nie wiem dlaczego, ale wybrałem też tą pieśń, ale przed tym świadectwem właśnie, którym chcę się podzielić, to było 13 lat temu, minęło już 13 lat, kiedy zawołałem do Boga o ratunek. Powiem tak, że tak jak już powiedziałem, urodziłem się w 1953 roku. Mam dzisiaj skończone, niedługo będę miał 62 lata. Ale urodziłem się w rodzinie kochającej. Kochającej, takiej fajnej i bogatej rodzinie. Urodziłem się, miałem kochających rodziców, wspaniałe rodzeństwo. I naprawdę fajnie nam się powodziło. Moi rodzice byli bogatymi ludźmi, innymi byli z najbogatszych ludzi w Kutnie. Kutno nie jest dużym miastem, 50 tysięcy. I dorastałem. Moi rodzice, miałem siostrę bliźniaczkę, młodszego brata, starszą siostrę i właśnie kochających rodziców. I ci moi rodzice kochali mnie, naprawdę mnie bardzo kochali, ale taką nieumiejętną miłością. Kiedy, wiecie, jak ma się pieniądze, to ma się, a ja miałem kochających rodziców, bogatych rodziców i miałem pieniądze. Jak ma się pieniądze, to ma się kolegów. Ich miałem. Kiedy moi rodzice jeszcze mogli, kiedy jeszcze mieli władzę nade mną taką, kiedy im pozwalałem jeszcze tak na to, nie buntowałem się, prowadzali nas za rączkę do kościoła, oczywiście katolickiego. Ale powiem wam, że mnie nigdy nie interesował Bóg. Mi Bóg nie był do niczego potrzebny. Naprawdę do niczego. Ale moja matka mnie ochrzciła, byłem u komunii. Nie wiem, może jakieś tam jeszcze inne rytuały kościelne. Ja nie pamiętam, bo nie przywiązywałem do tego wagi, ale kiedy już byłem nastolatkiem i się buntowałem, nie chciałem chodzić z moimi rodzicami do kościoła, rodzice dali spokój i wtedy skierowałem się na kolegów. Miałem kolegów, jak się ma właśnie pieniądze, ma się kolegów takich przyszywanych. Ja ich miałem, ja dążyłem, właściwie nie musiałem ich szukać, oni się sami znaleźli. Byli to wysocy, podziargani, bujali się, a ja taki kajtek biegałem razem z nimi. Byłem pod ich ochroną, nic mi się nie mogło stać, dlatego że miałem pieniądze. I kiedy moja matka wylewała łzy, ja tak dorastałem, wiecie. Kończyłem szkołę podstawową, nie chciałem się uczyć, ale miałem dobrą pamięć, bardzo dobrą miałem fotograficzną pamięć. Ja to mówię często w swoim świadectwie, kiedy chodziłem do szkoły, nawet już do zawodówki, to miałem tylko jeden zeszyt do wszystkich przedmiotów. I mnie wystarczało tylko na lekcji posłuchać, co mówi nauczyciel. I nie musiałem pisać tego ani nic. Przychodziły klasówki, kartkówki. Ja się nigdy nie obawiałem. Siadałem, pisałem od ręki, dziękuję. I tak dzięki Bogu, ja nigdy w żadnej klasie nie siedziałem. Przechodziłem, moja matka widziała i ojciec, że jestem zdolnym człowiekiem. Matka wylewała łzy nade mną i mówiła: Janek, jak będziesz tak dalej postępował. Bardzo, wiecie, w takim towarzystwie bardzo szybko popadłem, zacząłem palić papierosy, popadłem w picie, pierwsze to było winko, słodkie piwko, później alkohol i tak dalej. Moja matka płakała i wylewała łzy i mówiła: Janek, jak tak dalej będziesz postępował, to zobaczysz, że zginiesz razem z tymi swoimi kolegami, zginiesz w kryminale, a jak założysz rodzinę, to ją rozwalisz. Wiecie, nigdy nie brałem na poważnie słów mojej matki. Nigdy w ogóle jej nie chciałem słuchać. I zawsze mówiłem, kiedy ona mówiła, to wiecie, jak młody chłopak, mówię, wreszcie by się zamknęła, jeżeli miałam dość, głowa mi pęka i tak dalej. I tak się stało, kiedy miałem 18 lat. Moja matka zamknęła usta. Już nie było mojej matki. W międzyczasie jeździłem, bo mój ojciec miał bardzo dużą pasiekę pszczół, miał hodowlę nutry. Tutaj ludzie starsi wiedzą, że w latach 60. to był majątek. No. To był majątek, to były pieniądze i to był majątek. Ja jeździłem z moim ojcem na pasiekę i tam mnie ojciec mój nauczył pić alkoholu. Tam zacząłem też popijać wtedy spirytus, czysty spirytus. Ja lubiłem czysty spirytus. Ojciec mnie nauczył pić tego czystego spirytusu i tak było. I powiem wam, kiedy skończyłem 18 lat, matka moja umarła, ja poszedłem do wojska, już z wojska nie wyszedłem. Wtedy w wojsku dostałem się do więzienia. Otworzyły się bramy więzienia przede mną. I to były prorocze słowa, które matka mi powiedziała. Zobaczysz, że zginiesz w więzieniu. Przesiedziałem w więzieniu kilkanaście lat. Kilkanaście lat. I nie było Boga. I powiem wam, kiedy Bóg, przypominałem sobie o Bogu wtedy, kiedy skuty w kajdanach jechałem na sprawę. Mówiłem: Boże, żebym dostał jak najmniej. I tak było. 3,5, 3,5, 3,5, 2,5. Startowałem od najniższego pułapu od 3 lat w górę. W tamtych czasach, ja teraz nie znam kodeksu karnego, ale tego nowego, ale w tamtych czasach startowałem. Moje przestępstwa były zaliczane do zbrodni i chociaż nikogo nie zabiłem, ale tak dostawałem. I wtedy sobie przypominałem o Bogu. I wiecie co, kiedy mój ojciec przyjechał raz do więzienia do mnie, raz, jedyny. Pamiętam, przyjechał, wtedy siedziałem w Bydgoszczy i przyjechał do mnie na widzenie. Ja byłem jeszcze w mundurze wojskowym wtedy. Powiedział do mnie: Janek, możesz mnie prosić o wszystko, co tylko będziesz chciał. Możesz mnie prosić o paczki, o adwokata, o grzywnę ci zapłacę, wszystko. Ale nie proś mnie, żeby moje nogi przekroczyły bramy więzienia. Nie proś mnie, bo jest serce pęknie. I to tak jest, że ojciec nie chciał patrzeć na niedolę swojego syna. Ja dzisiaj wiem, że Bóg nie chce patrzeć na niedolę ludzi. Nie chce patrzeć na niedolę swoich dzieci. I powiedziałem swojemu ojcu: okej. Nie, to nie. Wiecie, zatwardziłem swoje serce i zerwałem kontakt z moją rodziną. Moja matki już nie było, ale jeszcze było rodzeństwo i mój ojciec. I zerwałem kontakt z nimi na 30 lat. 30 lat. Wypisywałem nieraz, jak mi się nudziło, to pisałem kartki na święta, na jakieś okolicznościowe kartki wysyłałem do swojego ojca, że jeszcze żyję, że gdzieś tam jestem. I kiedy ostatni raz, pamiętam, wyszedłem z wyroku, ostatni raz, to było w 1988 roku, kupa lat, już pomyślałem, mówię, teraz jestem mądry, wiecie, w więzieniu nauczyłem się różnych rzeczy, bardzo złych rzeczy. Tam się niczego dobrego nie można nauczyć w więzieniu. A ja się uczyłem, jak palnąć kogoś w zęby, tak, żeby się wysypał, już nie podniósł, jak komuś bezszelestnie wyjąć portfel, otworzyć zamek. To były takie specjalizacje. I kiedy właśnie wyszedłem z tego więzienia ostatni raz, przyjechałem, jeszcze trochę zostałem, bo wychodziłem ze Śląska, zostałem trochę na Śląsku, koło Raciborza. Podjąłem tam, nie podejmowałem pracy, ale miałem kuratora i moje życie tak biegło, wiecie, tam związałem się z jedną kobietą, później po roku czasu przyjechałem do Kutna. Mój ojciec jeszcze pożył parę miesięcy i umarł. Zostało mi mieszkanie po rodzicach. Wiecie co? Wtedy spadły na mnie obowiązki. Ja nigdy w życiu nie przypuszczałem, że trzeba zapłacić za światło, za gaz, że trzeba zapłacić komorne. Mnie to nigdy nie interesowało. Chociaż miałem pieniądze i miałem dużo pieniędzy, nigdy swojemu ojcu nie dałem jakiegoś grosza, żeby kupił. Ojciec mnie był już na emeryturze. Ale lodówka zawsze była pełna, ja tak żyrowałem, myślałem, że należy mi się i tak żyłem. Ale kiedy umarł mój ojciec, właśnie te obowiązki na mnie tak spłynęły, ja nie mogłem sobie poradzić. Mówię, ja nie wiedziałem nawet, jak wypełnić dróg za komorne, bo nie interesowało mnie. I wiecie, spotkałem wtedy młodą dziewczynę, młodszą ode mnie i ona mi powiedziała, mówi, jak chcesz, Janek, to możesz u mnie zamieszkać. I to mi pasowało. Mówi, nie musisz pracować. Ja nigdy w życiu nie pracowałem. Ja nie pracowałem. Ja mam dzisiaj 62 lata, ale przez 48 lat, kiedy chodziłem w ciemności, nie przepracowałem nawet jednego roku. I moje życie to rozboje, włamania i kradzieże. I kiedy ta dziewczyna mi zaproponowała, żebym z nią zamieszkał, ucieszyłem się, mówię, fajnie. Ona mówi, Janek, nie musisz pracować. Do twoich obowiązków będzie należało posprzątać mieszkanie, ugotować obiad. Ja lubię czystość i umiem gotować. Mężczyźni nie umieją gotować niektórzy. I ja umiem. I to nie było problemem, że mu ugotował obiad. I wiecie, ona, kiedy wychodziła o 6 rano do pracy, to 5 po 6, koledzy już to był parterowy dom, pukali w okno, ja otwierałem mieszkanie i zaczynały się orgie pijackie, libacje. Potrafiłem 2 razy albo 3 razy wytrzeźwieć, za czym ona przyszła. Oczywiście obiad był ugotowany. I to tak trwało 8 lat. Po 8 latach się puknęła w głowę i powiedziała mi, Janek, i tej dziewczynie też nie dawałem, nigdy nie dałem nawet grosza. Nigdy, ja nie przypominam sobie. Wszystkie pieniądze, które miałem, to znaczałem na alkohol, na wyjazdy, na swój ubiór, to takie hulasze życie prowadziłem. I kiedy po 8 latach mi powiedziała, że mam wyprowadzić się z jej domu, musiałem się wyprowadzić, dziękuję Bogu dzisiaj, że mnie nie zameldowała, bo jak mnie zameldowała, to by mnie nie wymeldowała znowu. To by były takie problemy. W każdym bądź razie opuściłem jej mieszkanie. Mieszkanie po rodzicach też straciłem. Nie sprzedałem go, ani go nie przepiłem, ale w inny sposób straciłem. Nie dbałem o niego. I wiecie co? Wtedy już nie było kolegów. Wtedy już nie było, gdzie się podziać. I znalazłem się w noclegowni. Poszedłem do noclegowni. W noclegowni Byłem 3 lata i 8 miesięcy. I w tej noclegowni też mi mówiono, że nie wolno pić alkoholu, ale ja to zbywałem. Mówię, kierowniczka kiedy mówiła mi, panie Janku, nie wolno tutaj pić. A wiecie, kiedy poszedłem do kierowniczki, założyłem maskę. Alkoholik tak jest, że zakłada maskę na siebie i chodzi w tej masce. Ja powiedziałem, że jestem przez los taki doświadczony, moi rodzice umarli, no nie mam mieszkania i tak dalej. I ona się ulitowała, mówi, dobra, to pan przyjdzie do tej noclegowni. Ja przyszedłem i tam pokazałem, wtedy po paru miesiącach pokazałem, kim jestem. Wyrzucali mnie z tej noclegowni, przyjmowali i tak chodziłem. I wiecie co, ja naprawdę coraz bardziej w takie bagno wchodziłem. Już chciałem przestać pić, ale nie mogłem. Ja naprawdę już mi brzydło to picie, to życie mi brzydło. Ale żeby funkcjonować, żeby normalnie przejść przez ulicę, to trzeba było wlać dawkę alkoholu w siebie, żeby organizm się nie trząsł, żeby przejść. I miałem tego dość, ale nie wiedziałem ratunku. Wiele razy mi mówili, weź się za siebie, no weź się za szmaty i co? Ale nikt mi nie powiedział. Wiecie, pewnego razu przyjechała policja do noclegowni i rano mnie zamknęli, o 6 rano. Pierwszy raz w życiu dziękowałem Bogu, że mnie zamknęli. Wiedziałem, że... Nie interesowało mnie za co. Ja do tej pory nie wiem, za co tam wtedy siedziałem. Nie wiem. Siedziałem miesiąc czasu. Ale było to, dla mnie było to takim wybawieniem, bo wiedziałem, żeby odnowić relacje w więzieniu, żeby zdobyć alkohol, to musi upłynąć trochę czasu. I mimo to, że mnie znali tam w tym więzieniu, to leżałem tak sobie na pryczy, pamiętam, i na drugim łóżku też na pryczy, stos książek. I była jedna taka oberwana z okładek, jak śmieć tak leżała. I wziąłem właśnie tą książkę. Wiecie? Nie wiedziałem, co to jest. Nigdy w życiu nie wiedziałem. Ja dzisiaj wiem, że to była Gedeonitka, to był Nowy Testament. Testament mi się kojarzył z jednym, z pieniędzmi, z kapuchą. Jeżeli ktoś umiera, spisuje testament i są pieniądze i można się bawić. Tylko z tym mi się kojarzyło. Nigdy mi się nie kojarzyło z Bożym Słowem. Zresztą nikt mi nie powiedział o czymś takim, że Nowy Testament jest Nowy czy Stary Testament. Ja nie wiedziałem. Facet 48 lat. Wiecie, i kiedy przeczytałem, tak z początku dzisiaj wiem, że to była Ewangelia Mateusza, otworzyłem pierwsze strony, mówię, co tu jest napisane? Jakiś to dowód, o co tu chodzi? I przewróciłem parę kartek dalej. O tam pisze, kiedy Jezus chodził po tej ziemi, kiedy uzdrawiał ślepych, chromych, trędowatych. I tak sobie, tak w sercu, wiecie, tak pomyślałem, mówię, Boże, żebym żył w tych czasach, kiedy żył Jezus, nie wiedząc w ogóle, że Jezus żyje. Żebym żył w tych czasach. I zdałem sobie sprawę, że mam chorą głowę i tak mówię, może uzdrowiłby tą moją chorą głowę. Ja wtedy sobie zdałem sprawę, że żaden mądry człowiek nie postępuje tak jak ja. I tylko westchnąłem do Boga. Wiecie, skończyło się to, ta moja kara, musiałem wyjść na wolność, wyszedłem na wolność. Dostałem parę groszy od nich z więzienia, jeszcze miałem swoich parę groszy. I myśl pierwsza, mówię, no co zrobię? Wiecie, już... Przyszło coś takiego, że ja nie chciałem wracać do noclegowni. Mówię, tam jest pijaństwo, tam jest znowu cudzołóstwo i łajdactwo takie. Mówię, nie chcę tam wracać. I przyszła myśl, mówi, zrób to, co umiesz najlepiej. A ja umiałem tylko kraść i pić. I bić się. Tylko tyle. I poszedłem, u nas w Kutnie jest taki plac, Manhattan na to mówią. Tam Rosjanie handlowali spirytusem. Spirytus. To nie spirytus, bo to jest przemysłowy spirytus. Ale wtedy był Royal. Ja kupiłem kilka litrów tego Royala i takim pomysłem mówię, zrobię to, co... Mówię, zapiję się na śmierć. To, co kocham. Lubiłem pić spirytus, mówię, zrobię to i mówię, będzie koniec ze mną. Nie widziałem wyjścia, nie widziałem sensu. Poszedłem do swojego znajomego, też miał Janek na imię i już dzisiaj nie żyje. I zaczęliśmy pić razem. Zacząłem pić, miałem mieszkanie, miałem dach nad głową, a pamiętam, jak przy oknie wyro takie stało, tam dzisiaj to taki baruk, stół, niepohodlowane dechy, na tym stole okruchy od chleba, od cebuli, brudne szklanki i wlewałem sobie pełną szklankę czystego spirytusu, tego Royala, wypijałem to, papieros, szklana, taki pijacki maraton, kasacyjne picie, ja to nazywam. Ja nie wiem, ile piłem. Może 10 dni, może 12 dni, nie wiem, nie przypominam sobie, ale gdzieś tak około 2 tygodni. I po tym pijackim maratonie pewnego razu chciałem wstać z wersalki, z tego wyra i przejść do ubikacji. Tak miałem do ubikacji, jak stąd do drzwi do kancelarii. Tylko na korytarz i do łazienki. I do połowy mnie sparaliżowało, do połowy nie miałem nóg. I wtedy po raz pierwszy, wiecie, stoczyłem się na podłogę, czołgałem się do ubikacji, podnosiłem na muszli, sikałem i wracałem z powrotem. I wtedy ogarnął mnie taki strach. Ja się nie bałem, naprawdę się nie bałem niczego. Ale wtedy się bardzo przestraszyłem. Te wszystkie strachy, które były do tej pory w moim życiu, te bójki, porozbijane butelki, noże i tak dalej, to nie był ten strach, taki skumulowany w jedną całość, to nie był ten strach, który mnie wtedy ogarnął, że będę zdany na czyjąś łaskę, że będę bezwładny, będę na wózku inwalidzkim. Wiecie, i po raz pierwszy w życiu zawołałem do Boga. Przyszło pragnienie życia. Ja przyszedłem, żeby się zapić, a wtedy przyszło pragnienie życia. I pierwszy raz w życiu z głębi serca zawołałem: Boże, ratuj mnie, ja nie chcę umierać. Ja pamiętam te słowa. Ja się czołgałem i wołałem do Boga: ja nie chcę umierać. I Bóg w swojej łaskawości, to trwało, ta gehenna trwała 3 dni. 3 dni i 3 noce. Czołgałem się, sikałem, wracałem z powrotem. Mówię: Boże, jeszcze w drugim pokoju, jeszcze pili. No chodź się napij. Ja nie chciałem pić, ja chciałem żyć. Kiedy Bóg pozwolił mi wstać na te moje nogi, wstałem, powiem wam, to były nogi jak z waty, jakby takie małe dziecko mnie popchnęło, to mi się przewrócił, ja nie miałem sił. I pierwsza myśl, jaka przyszła, to iść do szpitala i weź skierowanie na odwyk, na detoks. I zrobiłem. Pamiętam tą drogę, kiedy szedłem. Powiem wam, każde stąpnięcie to tak, jakbym po potłuczonym szkle bosymi stopami stąpał. Wszystko mnie bolało. Włosy, oczy. Mrugnięcie oczu mnie bolało. Każde stąpnięcie to mi rozwalało tutaj czaszkę. I tak jak kaleka, tak się bujnąłem jak robot. I krok po kroku doszedłem do szpitala. 3,5 kilometra szedłem, 3,5 godziny. Kiedy pani doktor mnie zobaczyła, nic jej nie musiałem mówić. Wiecie, po takim maratonie pijackim, niegolony, brudny, śmierdzący, zapijaczony, ona od razu mi wypisała skierowanie do szpitala. Jeszcze przyjęli mnie na noclegowni, jeszcze 9 dni męczyłem się na tej noclegowni. Mój organizm był na tyle silny, że nie dostałem ani żadnej psychozy, ani padaczki, ani omamów. Ale jakoś to przetrwałem, dziękowałem Bogu. I wtedy wołałem naprawdę od tego czasu, od tej podłogi, wołałem do Boga, mówię: Boże, ratuj, pokieruj. Pojechałem do szpitala, do Zgierza, do wojewódzkiego szpitala. Oni mnie tam przyjęli. I wiecie, to było w lipcu w 2001 roku. Chodziłem tak w jedną i w drugą stronę, po korytarzu, bez nadziei, bez żadnego celu. Ja nie wiedziałem, ja nie miałem żadnego pojęcia, co to jest terapia, bo ja tam pojechałem na terapię i nie wiedziałem, czy mi coś wytną, czy mi wetną, czy usuną mi coś z głowy, czy zaszewszyją może coś. Nie miałem pojęcia, ale pewnego razu, kiedy tak bez nadziei chodziłem w jedną i w drugą stronę, stanął przede mną facet, wysoki, barczysty, taki, rozłożył ręce i powiedział takie słowa, których nie zapomnę do końca życia. Powiedział mi: pamiętaj, że nie jesteś sam, jest ktoś, kto cię kocha. Tym kimś jest Jezus Chrystus. Wiecie, to było dla mnie takie uderzenie, ja nie wiedziałem, o czym on mówi. Tak mówię: skąd on przyleciał? Z Księżyca? I pierwsza myśl, która mi przyszła, w Zgierzu, w szpitalu odwykowym, to na pierwszym piętrze był odwykowy, a piętro wyżej psychiatryczny. Mówię: pomylił się facet z oddziałami. A on z taką miłością to powiedział i powiedział mi: chodź tutaj. I tu mamy kawę, ciasto, pogramy, pośpiewamy. I wcale tam nie poszedłem słuchać o Jezusie. Poszedłem napić się kawy i zjeść ciasto. Ja lubię słodycze i lubię do tej pory słodycze. I poszedłem tam, żeby pojeść ciasta. I mówili tam ludzie świadectwa, gdzie Bóg wyrwał ich z tego dołu zagłady. Mówili świadectwa, że mieli rodziny porozwalane, Bóg to połączył. A ja tak naprawdę w życiu to pragnąłem jednego, żeby usiąść kiedykolwiek z moją siostrą, z moim bratem, który jeszcze żyli, i spojrzeć im prosto w oczy, porozmawiać tak, jak kiedyś to było. To było moim marzeniem przez 30 lat. I tak słuchałem ich, słuchałem, wiecie, i mówię, co oni tutaj żyją? Najadłem się ciasta i mówię, dobra, ale było zaproszenie na takie dni trzeźwości do Wisły i oni powiedzieli tak, w tej wieszy mówi, kto chce pojechać, to my przysyłamy tutaj busa i do tej pory to robią. Przysyłają 350 kilometrów busa do Zgierza z Wisły i zabierają pacjentów tam na dni trzeźwości do Wisły. I wiecie, ja sobie tam pojechałem do tej Wisły. Pojechałem z taką myślą, mówię, pojadę, może poznam jakąś góralkę. Więc dawno w górach zresztą nie byłem, poznam góralkę, bo znowu jej pokręcę w głowie i sobie ułożę życie. I kiedy pojechałem, pamiętam, to było w strażnicy takiej, to była Wisła, Czarne. I w tej strażnicy to był piątek, sobota i niedziela. 3 dni. Siedziałem w kącie, patrzyłem przez okno na góry i słyszałem, jak ludzie mówią. Śpiewali, grali, oddawali życie Jezusowi, rzucali papierosy i tak dalej. I cały czas Jezus, 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 Jezus. Ja przez 3 dni, ja przez 48 lat nie usłyszałem tyle o Jezusie, co wtedy przez 3 dni. Nie usłyszałem. I wiecie, było takie zawołanie, kto chce, żeby oddać życie Jezusowi. Kto chce? Kto chce? Niech wyjdzie tutaj na środek. Ja widziałem, jak ci ludzie wychodzili, ja widziałem, jak płakali, jak na nich nakładali ręce, ale to było poza mną. I tak jak słuchałem i słuchałem, mówię, co czym oni tutaj, co to jest? Podobało mi się, te pieśni mi się podobały. Ale wiecie co, kiedy coś było takiego, pamiętam, to była niedziela, i za parę dni, za parę minut mieliśmy tylko zjeść obiad, bo to było nabożeństwo, zjeść obiad i po tym obiedzie znowu do samochodu i odjechać. I pamiętam Bogdan Pieczyrak z Cisownicy, dzisiaj mój brat w Chrystusie, on taki uśmiechnięty, stał i śpiewał. I mówi tak jakby do mnie mówił. Mówi, a dlaczego się nie śmiejesz? Dlaczego się nie radujesz? Dlaczego się nie cieszysz ze mną? I dlaczego twoje usta wykrzywione są w podkówkę? Dlaczego się nie radujesz? Tak sobie pomyślałem, mówię, facet, nie mam domu, nie mam rodziny, z czego mam się cieszyć? Mówię, nawet w pożyczonych ciuchach przyjechałem tutaj, a ty mi tu każesz się cieszyć, no nie wiem z czego. I powiedział jedną ważną rzecz. Mówi, czy ty chcesz, żeby twoje życie się zmieniło? I wtedy taki błysk wokół, taki w mózgu. Mówię, no jasne, że ja chcę, żeby moje życie się zmieniło. Wiecie co, nawet nie wiem kiedy. Wyszedłem na środek. Ja nie wiem, jak to się stało. Ten wielki facet, Paweł Szarzec, przytulił mnie, objął mnie. Pierwszy raz w życiu objął mnie inny mężczyzna. Ja byłem wychowany w takich kryminogennych warunkach. Na kryminogennych zasadach. Tam nie było przytulania facet z facetem. On mnie przytulił i zaczął wołać do Boga prostymi słowami. Ja pierwszy raz w życiu usłyszałem taką modlitwę. Mówi, Boże, ratuj go. Ratuj jego życie. Pamiętam, płakał, łzy leciały mi na ramię. Jego łzy w tej krótkiej, pożyczonej koszuli. On mówi, ratuj go, Panie. Kiedy skończył się modlić, zawołał do mnie, mówi tak, a teraz ty się pomódź. Wiecie co? O dziwo, ja naprawdę się uważałem za wierzącego. Ja się uważałem za wierzącego. No, matka mnie ochrzciła, byłem o komunii i co jeszcze? I kiedy powiedział mi, teraz ty się pomóż, tak zacząłem szukać w pamięci. Mówię, jak to szło, no jak to szło? Żeby, tak wiecie, nie chciałem wyjść na wariata, że nie umie się modlić. I tak z boku też ludzie stali. Tak słuchałem, mówię, może usłyszę jakieś słowo, żeby mi przypomnieli. Wiecie, ta modlitwa, którą nauczyła mnie moja matka, Ojcze nasz, ta modlitwa, która jest tutaj zapisana, modlitwa pańska, ja zapomniałem, jak to iść, żeby mi ktoś powiedział parę słów, tak to bym załapał, zatrybił i powiedział wierszyk. Wiecie, do tej pory to był wierszyk w moim życiu. To nie była modlitwa. Ale zawołałem do Boga, sobie westchnąłem właściwie. Mówię, ja już nie chcę tak żyć. Boże, ja nie chcę już tak żyć. I się nic nie stało. Nie zabłyskało, nie zagrzmiało. My żeśmy wsiedli z powrotem. Ja i 7 jeszcze pacjentów, z których tylko ja jeden żyję. Reszta umarła. Zapili się. I wsiedliśmy z powrotem do busa i pojechaliśmy na terapię. Ale za czym odjechałem na tą terapię? Pamiętam, taki brat w Chrystusie dał mi właśnie tą gedonitkę. I powiedział mi tak, Janek, to jest Słowo Boże. I kiedykolwiek weźmiesz ją do ręki, kiedy weźmiesz to pismo do ręki, to pierw pomódl się do Boga, żeby Bóg otworzył twój umysł na tyle, na ile jest to możliwe. I mówi tak, może dotknie cię jeden werset, może jedno słowo albo cały rozdział, ja nie wiem, ale wiedz, że Bóg mówi do ciebie. Mówi, rób to. Robię to już ponad 13 lat. Kiedykolwiek biorę Biblię do ręki, to pierw się modlę, żeby Bóg otworzył mój umysł, żebym mógł cokolwiek zrozumieć. Wiecie, wziąłem tą geodonitkę, pojechałem na terapię. Ja ukończyłem terapię. Terapia dała mi wiedzę na temat choroby alkoholowej. Dzisiaj mam tą wiedzę. Dzisiaj posługuję się tą wiedzą. Ale wolność prawdziwą. Ja pamiętam wtedy, kiedy ta modlitwa była, kiedy ten brat się o mnie modlił, brat Paweł, to ja wiedziałem po tej modlitwie jedno. I byłem przekonany, że nie napiję się do końca życia. Ja byłem przekonany. Pojechałem na terapię. Na terapii tam jest tak, że mówią, a jesteś alkoholikiem, musisz się przyznawać, że jesteś alkoholikiem. Ale ja nie wiem skąd, ja nie czytałem wtedy Bożego Słowa, ja tylko to, co usłyszałem tam wtedy we Wiśle. Ja mówiłem, nie jestem alkoholikiem. Ja wierzę w Boże Słowo, które mówi, jeżeli Syn cię wyswobodzi, prawdziwie wolnym będziesz. Opierałem, nie wiem, dzisiaj wiem, skąd to przyszło. Pamiętam taka pani socjolog, starsza kobieta, tu grono tych alkoholików, którzy tam siedzieli, mówiłem, jak ty nie jesteś alkoholikiem? Mówię, no bo i nie jestem. A ona powiedziała tak, nie przeszkadzajcie mu, bo on wie, co on mówi. Ona była sympatyczką kościoła zielonoświątkowego, w Łodzi chodziła. I wiecie, zacząłem się modlić, zacząłem czytać. To prawda, łzy wylewałem, kiedy mówiłem, czytałem to, mówię, Boże, to jest po polsku napisane, ale to chińszczyzna, ja naprawdę nie rozumiem. Mówię, otwieraj mi umysł. I powoli Bóg otwierał. Pamiętam, pierwszym psalmem, który tak przemówił do mnie, to był 37 psalm, 4, 5 werset. Rozkoszuj się Panem, a On da ci to, czego życzy sobie twoje serce. Tak? Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, On wszystko dobrze uczyni. I to był psalm, który mi towarzyszy do dzisiaj. I wiecie, i zacząłem się modlić właśnie o tą moją siostrę, o mojego brata. I pewnego razu, kiedy siedzieliśmy na terapii w kółku terapeutycznym, pielęgniarka otworzyła drzwi i mówi, panie Janku, ma pan widzenie. I tak mówię, Boże, co ja nawywiałam? Tak od razu myśli, mówię, policja. Do mnie na widzenie to mi się tak kojarzyło, te widzenia to mi się nieładnie kojarzyły. Do mnie na widzenia przyjeżdżał prokurator albo śledczy na zakończenie śledztwa. I byłem przekonany, że policja. Ale kiedy wyszedłem, spojrzałem tak daleko, to może tak jak stąd do końca tej ściany, stała moja siostra, bliźniaczka, po 30 latach. Pamiętam, w takiej pozycji ja ją zobaczyłem. Trzymała tutaj torta w ręku. Tak z początku nie wiedziałem, co zrobić, ale doszedłem do niej. Ja nie pamiętam do dnia dzisiejszego, czy... W naszym domu to był taki zwyczaj, że my żeśmy się całowali nawzajem. My rodziców, rodzice nas, policzek, błogosławiliśmy się, ale to zostało zaprzepaszczone. Doszedłem do tej mojej siostry, prawdopodobnie ją pocałowałem. Ona mi powiedziała, mówi, Janek, mówi, tu masz torta od brata mojego i jej brata. Wjechała z Piotrkowa, akurat wracała i mówi, Krzysiek żenił swojego syna. Ja nie wiedziałem, że mój brat ma synów, że moja siostra ma syna, bo to mnie nie interesowało. Ważniejsze było to hulaszcze, podłe życie. Ale mówi, weź tego torta, i to jest od niego i kiedy wyjdziesz z tego odwyku, to weź, przyjdź do mnie. Ja wychodziłem w listopadzie, dała mi adres, nawet nie wiedziałem, gdzie ona mieszka, dała mi adres. Wyszedłem w listopadzie, w 2001 roku z terapii i pierwsze święta Bożego Narodzenia, pierwsze święta po tylu latach spędziłem z moją, pierwszą Wigilię spędziłem z moją siostrą i moim siostrzeńcem. I powiedział pierwszy raz w wujku wtedy, 18 lat miał. A kiedy miał mi mówić? Wiecie, to były najszczęśliwsze święta w moim życiu. Zaczęła się komponować ta cała rodzina. Bóg tak to porobił, że odezwał się brat i inna rodzina i tutaj w Polsce i za granicą. A ja nadal byłem w noclegowni. I pamiętam, przeszkadzało mi to, że nie ma pracy. Bóg wlał pragnienie pracy w moim sercu. Ja jeszcze przede wszystkim pojechałem drugi raz, kiedy pojechałem drugi raz do Wisły, jeszcze jako pacjent. Ja się wtedy za pierwszym razem paliłem papierosy. I żeby palić papierosy, trzeba było kraść. I to nie jest sztuka włożyć komuś ręce do kieszeni i wyciągnąć portfel. To nie jest sztuka. Ale to mi przeszkadzało. Ja wiedziałem, co mówi Boże Słowo. Kiedy pojechałem drugi raz do Wisły, ja pamiętam, pojechałem z tym pragnieniem. Nie o to, papierosy mi przeszkadzały, ale ja nie chciałem prosić Boga, bo ja myślałem, że to za dużo jest dla Boga, żeby Bóg zabrał mi papierosy, ale przede wszystkim pojechałem, żeby Bóg zabrał mi kradzież. Ja byłem złodziejem, ja byłem kieszonkowcem i gdziekolwiek się pokazałem, gdziekolwiek, tam musiało coś zginąć. I to mi przeszkadzało, kiedy przyszedłem do Boga, mówię, Panie, zabierz mi to, ja nie chcę kraść, ja chcę uczciwie pracować. I powiem wam, kiedy żeśmy wracali właśnie z powrotem do Wisły, ja pamiętam na przystanku gdzieś na stacji benzynowej, on się tankował, a my żeśmy wszyscy, 8 osób, każdy wyskoczył papierosa. Ja też tego papierosa wziąłem. Tak, że parę razy pociągnąłem taki smród. I przyszło mi na ziemię i prosiłeś Boga, żebyś coś zabrał. Jak rzuciłem do tej pory, to minęło 13 lat. Nie przeszkadza mi, jak ktoś pali. Ja, był czas, że ja nie paliłem 3 lata i 8 miesięcy, ale wtedy mi przeszkadzało, jak ktoś palił. Nie pal, bo ja nie palę. Teraz nie. Bóg zabrał całkowitą wolność. I wiecie, kiedy Bóg włożył w moje serce też takie pragnienie, żebym podjął pracę, poszedłem do Urzędu Pracy, do przewodniczącej Rady Miasta. Powiedziałem jej takie świadectwo, jak tu mówię. Uboższe świadectwo, bo co ja mogłem powiedzieć po paru miesiącach? Cóż mogłem powiedzieć? Ale powiedziałem, że Pan Jezus mnie uwolnił, jestem innym człowiekiem. Powiedziałem tylko takie słowa. Mówi, Panie Janku, ja słyszałam o Panu. Mówiłem, że kutno nie było duże i nie jest duże. I mało kto nie słyszał o mnie. Ale mówi, jeżeli to jest prawda, co Pan mówi, to ja gwarantuję Panu, że nie wyjdzie Pan bez koroniówki ode mnie. I tak też się stało. Dała mi pracę. Wiecie, pracowałem na tych pracach interwencyjnych. Pierw dała mi na 3 miesiące, później przedłużyła o 2-3 i później o 1,5 roku. I taka była prawda, że pracowałem, chodziłem po ulicach, zamiatałem ulicę, papiery zbierałem i ci, z którymi kradłem i siedziałem, pukali się w głowę. Z tymi, ci moi koledzy byli. Już ich nie ma. Oni się śmieli i pukali się w głowę. Mówi, Janek, ty jesteś chory. Ty jesteś psychiczny. No, ty za 600 zł robisz takie rzeczy, jak ty jednym pociągnięciem ręki, mówi, taki fachowiec jak ty, jednym pociągnięciem ręki masz 6 tysięcy. Ale śpiewałem taką pieśń. Usłyszałem tą na dniach trzeźwości. Ta radość, którą daje Bóg, jest siłą mą. Wędrowców, 7. I śpiewałem sobie, ta radość, którą mi daje Bóg, jest siłą mą. Myśleli, że całkowicie zwariowałem, ale ja się modliłem, czytałem Boże Słowo i przyszedł dzień, to był 2003 rok, 03-03-03. Pamiętna taka data, kiedy przyszedłem i ta kierowniczka mówi, wie pan co, mam dla pana dwie wiadomości, jedną smutną, a drugą złą. Ja mówię, nie ma złych wiadomości, pani mówi. Mówi, jedna to jest taka, że już pan nie pracuje, nie mogę panu przedłużyć, nie mogę. Mówi, idzie pan na koroniówkę. A druga to jest taka, że dostał pan mieszkanie. Dostałem klucze, dostałem mieszkanie, kawalerkę, w bloku kawalerkę. W życiu bym nie przypuszczał. Jeszcze nikt w Kutnie nie dostał z noclegowni kawalerki w bloku, żeby tam mieszkał. Ja dostałem. Kiedy przyjechaliśmy do domu, do mojego mieszkania, mój pastor mnie przywiózł i pyta się tak, Janek, podoba ci się? I tak spojrzałem, wiecie, przy tym mieszkaniu takie wybiałkowane tylko. I tak spojrzałem, mówię, no co ma mi się podobać? Puste ściany? On nic nie odpowiedział. Zamknęliśmy to mieszkanie, pojechałem z powrotem do noclegowni i otworzyłem Biblię w Mateuszu. Znacie ten rozdział. Nie troszcie się o nic, co będziecie jeli, czy będziecie się przeodziewali. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko będzie wam przydane. Padłem na kolana, zacząłem przepraszać Boga. Wiedziałem, że wiesz, Bóg mi daje, a ja tu jeszcze wybrzydzam. Mówię, Panie, to wszystko w Twoich rękach. I tak było, wiecie. Umeblowałem sobie to mieszkanie tak, jak chciałem. Tak, jak sobie kiedyś wymarzyłem. Umeblowałem kuchenne, pościelowe, w bieliznę, wszystko miałem. I brakowało mi jednego. Brakowało mi żony. Ja byłem kawalerem, ja nie miałem czasu się żenić. Moja młodość spędzona w więzieniu. Kto by chciał czekać tyle lat? I wiecie, modliłem się do Boga. Mówię, Panie, postaw na mojej drodze kobietę, która będzie kochała Ciebie. Jak mi zależało na tym, żeby moja żona kochała Boga. Ja miałem dużo kobiet w swoim życiu, różnych, ale ja chciałem i żadna nie kochała mnie, kochała moje pieniądze. Nie. A ja chciałem, żeby ona kochała Boga. Ja mówię, Boże, postaw na mojej drodze taką kobietę, z którą będę mógł podnieść ręce do góry razem i uwielbić święte imię Twoje. Kiedy się nawróciłem i tak wołałem, kiedy właśnie się nawróciłem, Bóg położył mi na serce pracę wśród osób uzależnionych. Wiecie, wtedy też mnie dotknął z Marka. Czytałem o uwolnieniu, kiedy Jezus uwolnił opętanego. Znacie to na pewno. Tak, kiedy było w nim legion demonów. Kiedy Jezus go uwolnił od tego, on chciał wsiąść za nim do łodzi. A Jezus mówi, idź do swoich, wracaj do swoich i idź, co uczynił ci Pan. Mów, co uczynił ci Pan, jak się nad tobą zmiłował. Ja wiedziałem, wiecie, ja byłem kawalerem, byłem w noclegowni. Proponowano mi we Wiśle, zostać we Wiśle i tam podjąć służbę, tam służyć. U Pawła właśnie Szarca bym mieszkał. Ale wiedziałem, że muszę wrócić do Kutna i wróciłem do tego Kutna i zająłem się pracą wśród osób uzależnionych. Wypożyczałem autobus z PKS-u, zbierałem ludzi ze śmietnika, żywcem ze śmietnika. Jechałem przez Zgierz, ze Zgierza zabierałem ludzi z oddziału odwykowego, później przez Łódź, z Łodzi, od Karasia do Radomska, od Wiesia Gościeja i tak dojeżdżałem do Wisły z pełnym autobusem. Wiecie, woziłem ludzi i pewnego razu Zbyszek do mnie zadzwonił, co tutaj jest. Mówi, Janek, jedziesz do Wisły, to było 10 lat temu, w lipcu. I mówię, jadę. Mówi, to weźmiesz moją znajomą. Mówię, kto to jest? Zbyszek mówi, no moja znajoma, zabiera ją do Wisły. Ja mówię, ale jest alkoholiczką? Zbyszek mówi, nie. Mówi, ona jest dyrektorem szkoły. Moja dobra znajoma. Zbyszek, ja nie biorę dyrektorów, ja biorę pijaków i alkoholików. No daj sobie spokój. Dzisiaj jest moją żoną. Ale to tak jest, że wiecie, prosimy Boga, żeby Bóg dał. Bóg daje, a my mamy inne wyobrażenia, byśmy chcieli coś innego. Dzisiaj dziękuję Bogu za moją żonę. Dziękuję za to. Wiecie co, żadne biuro matrymonialne by nas nie połączyło. Żadne. Ja był złodziej, alkoholik, pijak, bandzior. Ona osoba z wyższym wykształceniem. Bóg nas połączył. Dzisiaj naprawdę dziękuję Bogu, że możemy razem służyć. Postawił nas w tej służbie. Wiecie, jest taką pomocą dla mnie. Ja mam tylko zawodowe wykształcenie. I nieraz współpracujemy ze sądami, z MOPS-ami, z GOPS-ami, z Urzędem Miasta. I nieraz przychodzą ludzie, którzy potrzebują, żeby im coś napisać. Ja wiem, do kogo napisać, a ona wie, jak napisać. I zawsze jej mówię i ona pisze. I tak się wspomagamy. Powiem wam, z tej kawalerki, żeśmy zamienili mieszkanie, bo ono było też tamte zadłużone. W każdym bądź razie dostaliśmy 3-pokojowe mieszkanie w centrum Kutna. Tak jak naprawdę sobie wymarzyłem. I kiedy Bóg wiele razy, te Jego Boże obietnice, one są tak i amen, kiedy On mówi, nie zostawię Cię i nie porzucę. Ja nie pracowałem, ja jeszcze nie podjąłem wtedy pracy, ale zacząłem tą służbę wśród uzależnionych. Mój pastor mnie wspierał, dawał mi 500 zł miesięcznie dla mnie osobiście, że nie pracuję, ale zająłem się tą służbą. Powiem wam, kiedy podjąłem tą służbę, kiedy przyszedłem w ogóle do kościoła, ja byłem 5. osobą. Było pastorstwo, takie braterstwo jedno i ja byłem 5. Zająłem się tą służbą wśród osób uzależnionych. Dzisiaj nasz zbór w Kutnie liczy chyba 36 osób, a na nabożeństwa przychodzi gdzieś około 50. Wszystko z tej służby. 97% osób to jest ze służby wśród osób uzależnionych. Po 2 lata temu, kiedy kochany nasz brat Rysiu Paciocha odszedł do Pana, Zbyszek Urbaniak zaproponował mi służbę w Teen Challenge, służbę wśród osób uzależnionych, służbę Coffee House. Przyjąłem tą służbę. On mówi, Janek, wiesz, będziesz jeździł po całej Polsce, nie będziecie często w domu. I mówię swojej żonie, mówię, Zosia, chciałem z tobą przedyskutować, powiedzieć. Mówię, nie będzie mnie często w domu i nie mam je. Powiedziała mi tylko tyle, i tak cię nie ma. To przynajmniej masz pracę i będziesz pracował. Dziękuję Bogu dzisiaj za to. Powiem wam, że kiedy nieraz patrzę, Bóg wyrwał mnie z różnych tarapatów. Jeszcze takie jedno świadectwo. Trzy lata temu jechałem, zawoziłem pacjenta do Łękini i jechałem busem, wiozłem tego pacjenta i przed samą Łękinią, niedaleko za Łękini, między Człuchowem a Chojnicami, wpadłem w poślizg w lesie i tak, wiecie, tak jednym kątem oka spojrzałem, jest taki, na takim zakręcie w lesie, rów i zaspy śniegu jeszcze wtedy były. I takim ślizgiem, mówię, z przodu nic nie jedzie, z tyłu nic nie jedzie. Mówię, to tym ślizgiem zatrzymam się w tej zaspie. Jednak się przeliczyłem, z przodu wyskoczył osobowym samochodem, Skodą, facet. Jak mnie trzepnął, wywalił mnie do góry nogami. Wtedy miałem wstrząs mózgu, pękniętą czaszkę, chyba 14 szwów tutaj na głowie, 5 kręgów szyjnych złamanych z odpryskami. Powiem wam, Bóg cudem, ja dzisiaj funkcjonuję, dzisiaj normalnie mam ograniczenie tylko ruchowe takie. O, tak jak mam się obejrzeć, to już muszę, ale Bóg z tego wyprowadził. Kiedy chodziłem do lekarza, kiedy moja żona chodziła do lekarza, ja 8 miesięcy byłem w gorsecie, moja żona jak chodziła do lekarza, to lekarz mówi, a to tego pana chodzi, co według prawideł powinien nie żyć. No, według prawideł ludzkich powinienem nie żyć, jednak Bóg miał coś innego. Dzisiaj, kiedy rano się budzę, powiem wam, tak się wybudzam ze snu, już przychodzi świadomość, że wybudzam się i budzę się, to już dziękuję Bogu. Mówię, Panie Jezu, ja ci dziękuję, że za parę minut, za chwilę będę mógł wstać o własnych siłach, pójść do ubikacji i się wysikać. Wiem, co Bóg dla mnie uczynił. Wiecie, i takim wspaniałym, teraz już chcę zakończyć, psalmem 113, gdzie Bóg, psalmista mówi, któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach, patrzy z góry na niebo i na ziemię, patrzy na ciebie i na mnie. Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go między książętami ludu swojego. Taki jest nasz Bóg. Jemu niech będzie za to chwała. Halleluja. Zagraj, Lusiu. Halleluja.
Pamiętam, ale muszę podgląd.
Kto powie ludziom o Jezusie, kto im zaniesie dobrą wieść, czy zechcesz pójść, by drogę wskazać im? Tak wielu ludzi błądzi jak owce, które nie znają swego pasterza. Dlaczego milczysz, skoro Jezus znalazł ciebie? Pola gotowe są do żniwa, lecz robotników mało jest. Bóg szuka serc, które ciągle będą służyć Mu. Pola gotowe są do żniwa, lecz robotników mało jest. Zdecyduj się, zdecyduj się. Kto narkomanom powie o Bogu, kto im zaniesie dobrą wieść, czy zechcesz pójść, by drogę wskazać im? popatrz jak matki płaczą po nocach, widząc swych synów co dzień pijanych. Dlaczego milczysz, skoro Jezus znalazł ciebie? Pola gotowe są do żniwa, lecz robotników mało jest. Bóg szuka serc, które ciągle będą służyć Mu. Pola gotowe są do żniwa, lecz robotników mało jest. Zdecyduj się, zdecyduj się. Bóg nie ma innych ust jak Twoje, On nie ma innych rąk jak Twe. Dlaczego milczysz? Przecież kiedyś ktoś powiedział Ci, pola gotowe są do żniwa, lecz robotników mało jest. Zdecyduj się, Bóg czeka wciąż. Zdecyduj się, Bóg czeka wciąż. Zdecyduj się, Bóg czeka.
Dzięki. Moi drodzy, w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale są takie słowa od 36 wersetu. A widząc lud, oczywiście Jezus, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Są to słowa Pana Jezusa. Są to słowa Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, Pan Kościoła, powiedział, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników jest mało. I te słowa dzisiaj są prawdą. One zawsze były prawdą i dzisiaj jest prawdą. Dzisiaj, kiedy patrzymy, to stwierdzamy, że kiedy patrzymy na nasze ulice, kiedy patrzymy wokoło, to stwierdzamy, że żniwo jest wielkie, ale robotników jest mało. Dlatego Pan tutaj w wersecie 38 mówi, proście wtedy, on nas zachęca, proście wtedy Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Jest to, moi bracia, moje siostry, zachętą dla nas, abyśmy prosili. My mamy ciągle prosić Pana, aby wyprawiał nas na swoje żniwo. Moi drodzy, w drugim liście do Tymoteusza Paweł powiedział, że nie dał, ja wiem jak to jest, nieraz brakuje nam odwagi, brakuje nam siły, żeby wyjść do tych ludzi. Mimo to, że przeszedłem, ja znam to środowisko, nieraz też, kiedy wchodzę na meliny, kiedy wchodzę, potrzeba mi jest odwagi. Ale nie tej odwagi takiej cielesnej, ale odwagi do śmiałego zwiastowania Ewangelii. W drugim liście do Tymoteusza Bóg mówi, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale odwagi i mocy. Mocy do czego? Do śmiałego zwiastowania Ewangelii. My mamy ciągle o tą odwagę prosić, ciągle o tą odwagę mamy się starać. Nie wszyscy mogą być kaznodziejami. Nie wszyscy mogą pięknie grać, usługiwać. Ja mówię, ja nie umiem grać, ja nie potrafię, chociażbym pragnął grać tak, jak Zbyszek gra, jak tutaj bracia. Nie wszyscy. Ja jakbym wziął tą gitarę, to nie wiem, kto by tutaj został. Ja mam pierwszą kategorię słuchu. Wiem, kiedy grają i kiedy nie. To tylko wtedy. Ale nie wszyscy mogą być. Natomiast wszyscy mogą być zwiastunami Bożego Słowa. Każdy z nas może składać świadectwo o tym, czego Jezus Chrystus uczynił w jego życiu. Każdy z nas może składać to świadectwo. Moi drodzy, my jesteśmy ambasadorami Chrystusa, więc mamy to poselstwo przekazywać. Ewangelia o Jezusie to nie jest tylko wielką Bożą nauką. nie jest tylko wielką Bożą nauką, ale kiedy czytamy w liście do Rzymian, mówi, albowiem, Paweł mówi, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Ewangelia jest wielką Bożą mocą. Moi drodzy, kiedybym nie usłyszał Ewangelii o zbawieniu, to nie Paweł Szadec mnie zmienił, to nie misja Elim mnie zmieniła, to wielka Boża Ewangelia o Jezusie Chrystusie, która jest mocą Bożą, która mogła zmienić i przemienić mój umysł, rozbić moje twarde serce. Także Paweł doskonale wiedział, że Ewangelia jest mocą Bożą, która może zbawić każdego człowieka, która może zbawić człowieka od zguby, od grzechu, od gniewu Bożego, który ciąży nad całym światem niepojednanym z Bogiem. I Paweł mówi tutaj tak, w 15 wersecie, mówi, jeśli o mnie chodzi, to gotów jestem, gotów jestem. Moi kochani, czy jesteśmy gotowi do świadczenia, czy jesteśmy gotowi do zwiastowania Ewangelii o Chrystusie, która jest mocą Bożą? Jeżeli nie, to prośmy wtedy Boga, aby Bóg dał nam ducha odwagi. Paweł wiedział, co to jest. Paweł wiedział, co to jest Ewangelia i on mówił, ja, jeżeli o mnie idzie, to ja jestem gotów. Ja jestem gotów. Ja jestem gotów do tego, aby głosić Ewangelię. Takie jest Boże pragnienie. Takie jest Boże pragnienie, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Takie jest Boże pragnienie. Ale zbawieni mogą być tylko ci, którzy uwierzą tej Ewangelii. Zbawieni mogą być tylko ci, którzy uwierzą Ewangelii, którzy uwierzą wieści o Jezusie. Kochany bracie i kochana siostro, uwierzyłaś wieści o Jezusie, jesteś zbawiona. Ale ten lud, który chodzi, który nie uwierzył, który nie słyszał, jak mają być zbawieni? Paweł mówi, nie wstydzę się, bo wiem, że w tej Ewangelii jest moc do zbawienia człowieka, jest moc do zbawienia świata. Paweł wiedział, czy my jesteśmy świadomi tego, co może Ewangelia? Czy my jesteśmy świadomi? Ludzie, powiem tak, ludzie próbują różnych dróg. Różnych dróg, kiedy chodzę i rozmawiam z ludźmi, z różnego rodzaju. Paweł mówi tak, mogę tutaj, Paweł mówi, jeśli o mnie, jeszcze wcześniej, mogę, jeśli o mnie chodzi, nie wstydzę się Ewangelii o zbawieniu i mogę, jestem gotów zwiastować ją i wam w Rzymie, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, wiem, że ona jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. I on o tym wiedział. On poszedł zwiastować mądrym i niemądrym. On zwiastował, Paweł zwiastował wszystkim. I kiedy my będziemy mówili, że tylko jest jedyna droga, tak jak już powiedziałem, ludzie próbują różnych dróg. Chwytają się różnych dróg, ale dochodzą do wniosku, że i ta droga, której się chwycili, jest fałszywa. Jedyną drogą wskazaną nam przez Boga jest Jezus Chrystus, który sam o sobie powiedział, ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem życie. To jest jedyna droga i my mamy mówić Ewangelię o zbawieniu właśnie tym ludziom. Mamy ciągle na nowo prosić, aby Bóg dał nam swojego ducha odwagi, ducha mocy do śmiałego zwiastowania Ewangelii. W 8 rozdziale Ewangelii Marka Bóg mówi tak, kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego z aniołami i świętymi. Ktokolwiek wstydzi się. Wiecie co? jeżdżę, tak jak już powiedziałem, po całej Polsce i rozmawiam z ludźmi, rozmawiam z wierzącymi. Ja mówię, a dlaczego nie pójdziesz tam? Bo ja się wstydzę. Ja mówię, a czy ty wiesz, co pisze w Ewangelii Marka? Paweł powiedział, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. A ty się wstydzisz? Pan Jezus powiedział, kiedy ktokolwiek będzie się mnie wstydził, tak? Przed tym cudzołożnym, grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie. Moi drodzy, niech Pan udzieli nam swojego ducha, ducha odwagi, abyśmy mogli odważnie głosić Ewangelię. Apostoł Paweł, znając tą zbawczą moc Ewangelii, on nas zachęca i on mówi, że jest gotów zwiastować. Niech to dzisiejsze przeczytane Boże Słowo zachęci nas. Właściwie to niech nam przypomina, jakie spoczywają na nas obowiązki, jakie każdy wierzący człowiek jest misjonarzem Chrystusa i jaki obowiązek na nim spoczywa. Tak wiele ludzi żyje bez Chrystusa, choć na pozór są religijnymi ludźmi, ale są bez wiary w żywego Jezusa Chrystusa. Tak na pozór spotykamy się z tymi religijnymi ludźmi, ale bez żywej wiary w Jezusa Chrystusa. Jak mają usłyszeć? Dlatego naszym zadaniem, moim i twoim, kochany bracie i kochana siostro, naszym zadaniem jest, aby głosić Ewangelię o żyjącym Zbawicielu. W liście do Rzymian, 10 rozdział, 14 werset, mówi tak, a jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć tego, o którym nie słyszeli? Ale jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Jak mają usłyszeć? I dalej mówi, jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? I napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Tam w górze, w Izajaszu pisze, jak piękne są na górze nogi tych. Pan Jezus się cieszy, kiedy patrzy na nogi, które są, które zwiastują, idą i zwiastują Ewangelię o zbawieniu. Niesamowite przesłanie. Jak piękne są na nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Moi drodzy, kiedy oddałem życie Jezusowi, wiedziałem, że muszę iść i muszę głosić tym, którzy giną, bo wiedziałem, że jeżeli nie przyjmą Jezusa Chrystusa, Paweł też wiedział, że ci ludzie, jeżeli nie przyjmą Jezusa Chrystusa, to zginą na wieki. I my dzisiaj musimy być też świadomi. My jesteśmy dłużnikami tych tłumów, które przechodzą koło nas. Bez Jezusa, bez Chrystusa, bez Boga, bez nadziei, bez jakiejkolwiek perspektywy. Jesteśmy dłużnikami. Ktoś przecież nam powiedział, tak jak tutaj żeśmy słyszeli w tej pieśni, przecież ktoś ci powiedział, że jest ratunek. Ja dzisiaj dziękuję Bogu za to, że był ten czas, kiedy usłyszałem, moje uszy zostały otwarte. Pierwsze, co usłyszałem, to, że jest ktoś, kto jest kocha, że nie jestem sam, że tym kimś jest Jezus Chrystus. Wiecie co, mimo to, że otaczało mnie zawsze grono ludzi, ja byłem zawsze w samym centrum, zawsze gdziekolwiek bym się nie ruszył, czy to w szkole podstawowej, czy później w zawodowej, czy w wojsku, czy w więzieniu, zawsze otaczało mnie grono ludzi, ale byłem najbardziej samotną osobą na świecie, I kiedy usłyszałem te słowa, kiedy Paweł, właśnie Szazec, powiedział do mnie, pamiętaj, że nie jesteś sam, jest ktoś, kto cię kocha, tym kimś jest Jezus Chrystus. Wiecie co? Niesamowite słowa dla mnie grzesznika. Niesamowite było to, kiedy słyszałem, że Jezus uwalnia cały czas, Jezus. Ja tak siedziałem w kącie, tak z boku, ja przepraszam, że tak pokazuję z boku. I mówię, ja tu w życiu nie wyjdę. Ja nie jestem, ja zobaczyłem swoją grzeszność. Ja zobaczyłem, że jestem tak wielkim grzesznikiem, że nie mogę stanąć tutaj wśród tych ludzi, tutaj na tym podium, bo mówię, gdzie ja taki jaki wielki grzesznik? Ale zobaczyłem, jakim jestem grzesznikiem. I też zobaczyłem, że nie dam rady sam z tego się wyrwać. Zawołałem, tak jak była ta pierwsza pieśń, SOS, zawołałem do Boga, mówię, Boże ratuj,
Boże, ratuj. Ja nie chcę umierać. Ja nie chcę zginąć. I my jesteśmy dłużnikami właśnie tych ludzi, którzy chodzą, przechodzą koło nas, nasi znajomi, nasi sąsiedzi, a nawet nie i nieznajomi. Jesteśmy dłużnikami tych, którzy jeszcze nie słyszeli Ewangelii o zbawieniu. My potrzebujemy zbawienia, wszyscy potrzebują zbawienia, wszyscy potrzebują. Do wszystkich to poselstwo ma być kierowane. Taka jest Boża wola. Bądźmy zawsze gotowi we wszelkich okolicznościach życia głosić Ewangelię. I w tym obiecana nam jest też pomoc Pana. On nigdy nie zostawia swoich bez opieki. A przede wszystkim to zawsze idzie przed Tobą. Wiele razy, kiedy wychodzę na ulicę, na śmietniki, na meliny, mówię, Panie Jezu, ja nie dam rady, ale idź przede mną, idź przede mną. I tak jest, że Jezus idzie i otwiera drzwi. I On otwiera te drzwi. My dzisiaj mamy prosić. Moi drodzy, niech to dzisiejsze słowo będzie dzisiaj dla nas takim słowem zachęty do gorliwszej służby w Kościele Jezusa Chrystusa. Nie w służbie Coffee House, nie w służbach innych, ale do gorliwszej służby w Kościele Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że to krótkie słowo, niech ono nam przypomina o naszych obowiązkach i o tym, że jesteśmy dłużnikami. Dłużnikami wobec Pana, ale dłużnikami wobec tych ludzi. Pan posyła dzisiaj to słowo. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Ale pamiętajmy, że to słowo też z listu do Rzymian. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, bo wiem, że jest ona mocą Bożą. To prawda, że jest wielką Bożą nauką, ale przede wszystkim jest mocą Bożą. Moi drodzy, ja chciałbym, abyśmy pomodlili się, abyśmy zawołali może do Pana. Czy ktoś chce, może ja nie wiem, może jest ktoś, kto chce, aby się o niego pomodlić, aby Bóg dał swojego ducha, ducha odwagi do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Jeżeli tak, ja bym poprosił też Zbyszka, żeby zagrał podczas tej pieśni. Ja zachęcam tutaj, wyjdź na środek. Będziemy się modlić, będziemy wołać do Boga. Być może jest coś w Twoim życiu, co blokuje. Być może jest coś, co wstrzymuje Cię od tego, aby iść i powiedzieć. Być może trzeba zawołać do Pana. Pan mówi, proście wtedy Pana żniwa, aby wyprawił, aby wypchnął robotników na swoje żniwo. Ja dziękuję bardzo. Niech Was Bóg błogosławi, ale zachęcam.
Jezu, najpiękniejsze imię Twe. Jezu, gdy się modlę, słyszysz mnie. Jezu, gdy upadam, podnosisz mnie. Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Jezu, chcę uwielbiać imię Twe. Jezu, wciąż ten sam, nie zmieniasz się. Jezu, usuwasz strach, zabierasz grzech. Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Jezu, jesteś Królem, co ma przyjść. Jezu, dajesz miłość, w niej chcę żyć. Jezu, znoszę głos, by sławić Cię, najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Chcę uwielbiać, Jezu, chcę uwielbiać imię Twe. Jezu, wciąż ten sam, nie zmieniasz się. Jezu, usuwasz strach, zabierasz grzech, najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Jezu, jesteś królem, co ma przyjść. Jezu, dajesz miłość, w niej chcę żyć. Jezu, znoszę głos, by sławić Cię, najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Dziękujmy Jezusowi za wszystko, co nam dał, za Jego śmierć na krzyżu, przez którą zbawił nas, za to, że wśród nas przebywa, jak obiecał w słowie swym. Wznieśmy wszyscy nasze ręce i chwalmy Go. Aleluja! 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 Jezus żyje! Jezus żyje! Go. nieba i chwalmy Go.
My mamy zawsze taki zwyczaj, że na koniec śpiewamy błogosławieństwo, więc przyjmijcie od nas dla was i od was dla nas. Niech nam Bóg błogosławi co dnia. Niechaj w swojej opiece nas ma. Niech nas chroni od zła. Niech w opiece nas ma. Żyjmy w miłości, radości, pokoju. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Niech nam Bóg błogosławi co dnia. Niechaj w swojej opiece nas ma. Niech nas chroni od zła. Niech w opiece nas ma. Żyjmy w miłości, radości, pokoju. Niech nas chroni od zła. Niech w opiece nas ma. Żyjmy w miłości, radości, pokoju. Jeszcze jest modlitwa, więc Barankowi cześć, Barankowi cześć, Barankowi cześć, chwała mu. Barankowi cześć, Barankowi cześć, Barankowi cześć, chwała mu. Alleluja, alleluja, Barankowi cześć, chwała mu. Alleluja, alleluja, Barankowi cześć, chwała mu. Jezus Judy Lew, On zwycięzcą jest. Pan zwyciężył już diabła moc. Jezus Judy Lew, On zwycięzcą jest. On zwyciężył już diabła moc. Alleluja, alleluja. Pan zwyciężył już diabła moc. Alleluja, alleluja, Pan zwyciężył już diabła moc.